Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. W pierwszej godzinie mówiliśmy o kobiecej stronie sportu i o tym, że kobiety gonią panów, nareszcie gonią panów w sporcie i też środowisko pozwala coraz częściej kobietom na to, żeby goniły, bo przez wiele lat przypomnę, że kobiety miały bardzo trudno, jeżeli chodzi o sport wyczynowy. Nieco inaczej jest w tej drugiej dziedzinie, o której dzisiaj będziemy opowiadać w Radiu Kraków Kultura. Chodzi tutaj o muzykę, chodzi tutaj o szkołę letnią filharmonii, bo właśnie to jest temat. Takie wakacje też tutaj nam się przewijają. Beata Płoska, dyrektorka krakowskiej filharmonii dzisiaj w Radiu Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W sporcie jeszcze kobiety gonią, ale w muzyce już chyba...
Chyba przegoniły. Ja jako reprezentantka właśnie tej drugiej strony to bym powiedziała, że myślę, że tak jest. To widać już w tej chwili po obsadzie choćby naszej orkiestry, która w ostatnich latach bardzo wyraźnie przekroczyła tą granicę parytetu i w kwintecie smyczkowym jest wyraźna przewaga pań.
Kobiety są zdolniejsze?
Może bardziej pracowite.
Tak myślę, że to o to chodzi.
To jest zawód taki bardzo, bym powiedziała, wymagający i wymagający nie tylko oczywiście talentu, olbrzymiej pracy i wyrzeczeń, ale też cierpliwości. Panowie po prostu może czasem tej cierpliwości nie mają.
No tak, muzyka jest taką dziedziną, gdzie ta cierpliwość może być kluczowa.
Tak.
Właściwie jest chyba.
Tak.
Nawet.
Myślę, że też działa tutaj taki czynnik ekonomiczny. W Polsce wciąż jeszcze muzycy w orkiestrach nie są wynagradzani na takim poziomie chociażby jak gdzieś w krajach Europy Zachodniej. Nie znaczy to, że to się nie zmienia, tak? To się zmienia. Rzeczywiście z roku na rok jest coraz lepiej, natomiast no, ten pułap zachodni jest bardzo wysoki. No i to zapewne też powoduje, że mniej panów decyduje się na podjęcie takiego zawodu. Zawodu bardzo wymagającego, właśnie trochę destabilizującego życie rodzinne. No, zawodu specyficznego, który jakby przez długoletnie przystosowanie do uprawiania tego zawodu, nie możemy go zmienić z dnia na dzień. Nie możemy być dziś muzykiem, a jutro informatykiem, a za 2 tygodnie z powrotem muzykiem. Upraszczam to, ale to generalnie tak wygląda. To jest zawód, który albo się uprawia, albo niestety nie.
Weszłaby pani raz jeszcze do tej samej wody?
No ja w niej cały czas jestem, trochę w innym wymiarze, tak, ale no ja mam za sobą bardzo długą karierę grania w orkiestrach, zespołach kameralnych, bo pracowałam tak naprawdę w zespole orkiestrowym pierwszy raz w wieku 16 lat, to było naprawdę bardzo dawno temu. Więc jakby mogę powiedzieć, nagrałam się już sporo. Tak, tak jak mówił jeden kolega waltornista, mówił, że ja już przegrałem w życiu wszystko. Więc gdybym miała wejść jeszcze raz do tej samej wody, musiałabym znowu poświęcić na to bardzo dużo czasu, bo forma z dnia na dzień niknie. Ja jestem altowiolistką, więc to nie jest tak, że wczoraj grałam, a teraz przez 2 lata nie gram i teraz nagle usiądę i będę grać.
Ja myślę o taką ścieżkę zawodową. Czy wybierałaby pani raz jeszcze to samo?
Bardzo trudne pytanie.
Ciężko to ocenić pewnie, tak?
Bardzo ciężko ocenić, tym bardziej, że ja zaczynałam w innych czasach. Mhm. No to była głęboka komuna. Tutaj w Krakowie była moją pierwszą pracą zawodową była orkiestra Polskiego Radia i Telewizji. Orkiestra znakomita, niestety nieistniejąca przez różne polityczne
historie,
po prostu rozwiązana, ale orkiestra znakomita. Ta orkiestra mi dała kolosalny zastrzyk wszystkiego tak naprawdę na całe moje życie zawodowe. No też wtedy właśnie to, o czym rozmawialiśmy przed programem, no wtedy takim bardzo poważnym argumentem, żeby pracować, żeby być muzykiem, było to, że można było dostać legalnie paszport i wyjechać na zachód.
czego drzwi się
otwierały, tak? Tego normalny człowiek żyjący tutaj, pracujący no, w czasach straszliwej komuny wówczas, no, nie miał na to najmniejszych szans. Wtedy zarabiało się bardzo dobrze. To była orkiestra pod Radiokomitetem, czyli właśnie pod takim miejscem, w którym, w takiej jesteśmy. Instytucji, w której dzisiaj jesteśmy, i ta orkiestra była bardzo hołubiona. Potem to się oczywiście zmieniało. No w końcu rozwiązano tą orkiestrę. Ja pojechałam na kontrakt za granicę. Też miałam okazję pracować w świetnej orkiestrze też radiowej w Lublianie. No potem wróciliśmy z mężem tutaj do Krakowa i osiedliśmy w Krakowie i pracowaliśmy wiele, wiele lat w Filharmonii Krakowskiej. Czy weszłabym do tej samej rzeki? Nie wiem.
Proszę nie odpowiadać na to pytanie.
Tak, no właśnie,
motywacja była zupełnie inna. Natomiast co motywuje teraz młodych ludzi, żeby zostać muzykami? No, to była motywacja, okno na świat, tak? Miłość pewnie też.
Nie, no ja miałam...
Wrażliwość, bo tak, to jakby tak. No to się nie zmienia obecnie.
Tak, mnie to pociągało, bardzo mnie to pociągało. I taki pierwszy impuls, który poczułam, że rzeczywiście to jest moje jakieś powołanie i moja pasja, poczułam gdzieś tam na początku liceum, dlatego że trafiłam na właściwe osoby, które pokazały mi, czym muzyka jest, czym ten zawód jest. Trudny, tak? Bardzo trudny, wymagający, jak mówiłam, ale jednak no, uwrażliwiający na całe otaczające nas piękno, na cały otaczający nas świat. No to są wrażenia takie, których nie wiem w jakim innym zawodzie, pewnie w zawodzie aktora ma się pewnie takie wrażenia właśnie takiego kontaktu z publicznością i tego, że zrobiło się coś naprawdę niesamowitego. Te wzruszenia na scenie, które do dzisiaj mi towarzyszą, już trochę z drugiej strony jak siedzę na koncercie, to wciąż je przeżywam, ale siedząc tam w środku zespołu, no to jest zupełnie coś innego, to są rzeczy niezapomniane. Natomiast co tych młodych ludzi dzisiaj ciągnie do tego zawodu? Prawdę mówiąc, nie wiem.
Mm-hmm. No tak, to też nie pytanie.
Na pewno właśnie nie pieniądze. Mm-hmm. Na pewno nie pieniądze.
Gonimy Zachód, ale jeszcze droga
tak,
jest i dystans długa jest
i wyboista.
I wyboista tak. Natomiast ja dlatego tak do edukacji przechodzę, dlatego że po raz drugi organizowana w Filharmonii Szkoła Letnia. Zainteresowanie duże.
Tak.
W tamtym roku, wiadomo, popandemiczna, ten start...
To było w 2021.
To tak. Nawet jeszcze...
Czyli to pandemia, środek pandemii, tak. To takie wyzwanie, bym powiedziała, no, z gatunku absurdalnych. Udało się. Chociaż mieliśmy poczucie takie, że no, robimy, po pierwsze robimy coś pilotażowo. Nie wiedzieliśmy, jak to wyjdzie. Ale no udało się. To, co natomiast stało się właśnie po tych dwóch latach, czyli w tym roku, ten nabór, po którym już jesteśmy, no to przeszło nasze rzeczywiście oczekiwania, bo zgłosiła się cała masa młodych, bardzo, bardzo zdolnych ludzi. My mogliśmy wybrać grupę 50 osób, najzdolniejszych. I to jest, bym powiedziała, gdyby pan mnie zapytał, co było największym problemem właśnie na początku w logistyce całego tego przedsięwzięcia, to był właśnie ten wybór, bo ponad 50 osób trzeba było odrzucić. To jest strasznie przykre.
No tak.
No ale niestety takie założenia były programu, który jest oparty na programie ministerialnym. Dostaliśmy na to grant z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydarzenia Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży. I no, byliśmy zobowiązani też ekonomicznie oczywiście do tego, żeby przyjąć określoną ilość uczestników, którzy tu będą mieszkać, których będziemy żywić i którym zapewniamy cały dzień różnorakich warsztatów, zarówno czysto instrumentalnych, jak i innych, o których za chwilę mogę powiedzieć.
Jasne. Czym jest Szkoła Letnia Filharmonii?
Ja unikam słowa kurs, tak? Jakoś gdzieś to się w polskiej nomenklaturze źle kojarzy. To jest taki tygodniowy, długi warsztat instrumentalny, warsztat polegający zarówno na graniu wspólnym i przygotowywaniu programu w orkiestrze symfonicznej, jak i warsztaty indywidualne z tak zwanych studiów orkiestrowych, czyli z czytania materiałów orkiestrowych. To jest niezwykle istotne, bo z tym młodzi ludzie mają największe problemy i z tym największe problemy ma nasze szkolnictwo muzyczne. Bo tego po prostu nie ma, jeśli jest to w takiej bardzo mizernej, ułomnej formie. I do tego wszystkiego warsztaty takie ansamblowe wewnątrz danych sekcji instrumentów, czyli na przykład praca z grupą skrzypiec, praca z grupą wiolonczel, praca z dętymi drewnianymi, z blachą. To uczy no, nie tylko takiej dyscypliny rytmicznej i właśnie takiego wspólnego grania, ale to uczy przede wszystkim intonacji, coś, co jest niezwykle, niezwykle istotne, jeśli nie najistotniejsze w rozumieniu muzyki. Uczy wspólnej artykulacji, właśnie takiego wspólnego grania, słuchania się, rozumienia, na czym polega stawianie akordów, prowadzenie linii melodycznych i tak dalej.
Czyli przede wszystkim warsztaty, spotkanie z mistrzami.
Tak. Tak.
Takie bezpośrednie, bo wiadomo, że ci młodzi ludzie ćwiczą i mają swoich nauczycieli, ale to jest też takie spostrzeżenie na ich pracę z zewnątrz trochę.
Tak, tutaj te warsztaty, jeśli chodzi o warsztaty orkiestrowe, bardzo jesteśmy szczęśliwi, bo poprowadzi je w tym roku profesor Maciej Tworek. Człowiek niezwykle uzdolniony, niezwykle otwarty na młodych ludzi. Człowiek, który... No ja bym powiedziała takim, to jest bardzo ważne w pracy orkiestry z dyrygentem i w tych kontaktach. Człowiek niezwykle komunikatywny i otwarty właśnie. Ja zawsze powtarzam, że połową sukcesu tego, który publiczność słyszy na koncercie, to jest ten efekt tej współpracy i komunikacji pomiędzy dyrygentem i orkiestrą. I to nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby dyrygent dobrze dyrygował, orkiestra go dobrze odczytywała, ale żeby ta taka pozamuzyczna komunikacja istniała. Żeby ktoś był kulturalny na przykład i traktował orkiestrę po partnersku. To wciąż, ja o tym mówię, bo to wciąż nie jest oczywiste. Nie jest oczywiste. Tak.
W szkole letniej musieliście wybrać.
Tak.
Okazuje się, że głównie uczniowie drugiego stopnia, czyli już ci bardziej zaawansowani.
Tak. Założenie naszego regulaminu było takie, że przyjmujemy późne roczniki, znaczy, że robimy nabór wśród późnych roczników pierwszego stopnia, drugiego stopnia i studentów najchętniej do ukończenia licencjatu. Ostatecznie w tej grupie 50 osób znalazło się chyba dwoje, z tego co pamiętam, takich bardzo młodych ludzi, 14-15-letnich. Bardzo duża grupa drugiego stopnia i studentów, którzy już się dostali do wyższych szkół, ale jeszcze nie zaczęli. I te pierwsze roczniki studenckie. Dlaczego tak? Musieliśmy zdecydować o tym, jaki będzie profil tego koncertu, który jest ostatecznym efektem warsztatów. Profil pod kątem technicznym, przede wszystkim technicznym. Bo wszystkie takie rzeczy jak cyzelowanie już stylu, czy frazy, czy no, tego ostatecznej interpretacji danego utworu, no to jest etap już ten późniejszy. Najważniejsze jest to, powiem tutaj tak najbardziej prosto i kolokwialnie, żeby ci młodzi ludzie byli w stanie zagrać po prostu ten materiał nutowy, który dostaną do zagrania. Program też jest bardzo specyficznie ułożony, bo znalazły się w nim utwory po pierwsze trzech epok, a po drugie utwory o różnej trudności technicznej i pokazujące inną problematykę wykonawstwa orkiestrowego.
Czyli bardzo złożony już.
Tak, to znaczy to jest program, bym powiedziała, bardzo prosty dla orkiestry symfonicznej, która
doświadczonej.
Tak, to jest taki program typu, my zawsze mówimy, jak patrzymy na program, no dobrze, no to na to potrzebujemy jedną próbę, tam dwie godziny, tak? Tym bardziej, że jest taki obiegowy repertuar, który orkiestra symfoniczna profesjonalna typu filharmonicznego no, grywa kilka czy kilka razy w roku. Tutaj trzeba było się dobrze zastanowić, bo mamy do czynienia właśnie z młodymi ludźmi, niejednokrotnie takimi, którzy w orkiestrze jeszcze nie grali lub były to tylko jakieś tam namiastki orkiestr, czyli jakieś zespoły przyszkolne. Wybraliśmy, powiem może o tym programie, wybraliśmy 4 utwory, z czego dwa z nich to są utwory, które mają identyczne tytuły. 3 utwory w dawnym stylu. Słynny utwór Henryka Mikołaja Góreckiego, który został napisany w 1963 roku jako odpowiedź Góreckiego na zarzut ówczesnego szefa PWM-u Tadeusza Ochleskiego, że współcześni kompozytorzy to nie potrafią napisać nic ładnego, melodyjnego i przyjemnego dla ucha. No to Górecki napisał. I ten utwór pozornie jest bardzo prosty. Tam w zasadzie się nic takiego technicznego nie dzieje. On jest tylko pozornie prosty, dlatego że on ma całą masę problemów, z którymi ci młodzi ludzie będą musieli się zmagać, przede wszystkim dynamicznych i artykulacyjnych. To jest utrzymanie na przykład w jednolitym brzmieniu i natężeniu długich nut. Nie ma nic trudniejszego niż trzymanie przez 5 minut jednej długiej nuty. Wydaje się to pozornie jakieś błahe, ale wcale tak nie jest. Drugim utworem jest utwór, jak powiedziałam, o tym samym tytule, czyli 3 utwory w dawnym stylu, Krzysztofa Pendereckiego, napisane w 1968 roku. Utwór, który był napisany na potrzeby filmu. Każda z części gdzieś tam miała zastosowanie w innym filmie. Muzyka filmowa nie była główną domeną Pendereckiego, jak wiemy, więc ten utwór jest bardzo, bardzo specyficzny. Czekał bardzo długo na wydanie, bo został wydany dopiero w 2001 roku chyba, tak? Więc trochę to trwało. Natomiast jest to bardzo urokliwy utwór, taki, który z jednej strony, obydwa te utwory są na orkiestrę smyczkową, to jest istotne. Z jednej strony pokazuje taką prostotę brzmienia, z drugiej strony troszeczkę zmusza młodych wykonawców do takiego bacznego obserwowania linii melodycznych tych współgraczy na scenie. Te obydwa utwory wybraliśmy z Maćkiem Tworkiem jakby w takim hołdzie naszym dwóm wielkim kompozytorom, bo rok 23 jest 90. rocznicą urodzin i Góreckiego, i Pendereckiego. Oczywiście w tym programie nie mogło zabraknąć klasyki, takiej klasyki klasycznej, to znaczy Mozarta. Mozart, czyli mistrz, moim zdaniem mistrz do wszystkich przedsięwzięć edukacyjnych. Jestem przekonana, że orkiestry szkolne powinny zaczynać i kończyć od Mozarta, Haydna i Beethovena, bo tam jest absolutnie wszystko. Jeśli ktoś przebrnie przez pozorną prostotę partytury Mozarta, utworów, które są bardzo trudne tak naprawdę, to przejdzie już potem w życiu profesjonalnym przez wszystko. To jest bardzo wczesna symfonia z 1765 roku, czyli Mozart miał 9 lat. Czy to jest prawda, tego nie wiemy. Tak jest wszędzie, wydawcy posiłkują się jakby informacjami historycznymi. Wiemy, że znakomity menadżer Mozarta, czyli ojciec Leopold Mozart, chętnie zaniżał w różnych sytuacjach wiek Mozarta. Ale że Mozart genialny był,
to już nie ma wątpliwości.
To nie ma wątpliwości, że napisał symfonię, rzeczywiście świeżą, młodzieńczą, świetną symfonię dla wykonania dla młodych ludzi. Prostą technicznie, trudną właśnie tą mozartowską trudnością, artykulacją, dbałością o intonację, dbałością o jakość dźwięku, dbałością o ensemble. I na koniec tych popisów naszych młodych instrumentalistów wybraliśmy kilka tańców słowiańskich Antonina Dworzaka. Dworzak napisał 2 opusy tańców słowiańskich, 46 i 72 opus, w każdym po 8 tańców. Oczywiście Dworzak, który bardzo lubił wzorować się na różnych kompozytorach żyjących obok niego, no, zainspirował się słynnymi, absolutnie genialnymi tańcami węgierskimi Brahmsa. Te jego tańce są takie słowiańskie rzeczywiście na wskroś. Nie bez kozery Dworzaka uważamy za kompozytora tak zwanego narodowego, czeskiego kompozytora narodowego, bo ta słowiańskość przebija z każdej nuty tych tańców. Są bardzo wdzięczne do grania. Wybraliśmy takie tańce, które mają różną trudność i różne, poruszają różne problematyki, bo pamiętamy, że koncert jest tylko zwieńczeniem. Tak naprawdę ideą tej szkoły letniej są warsztaty, czyli te ćwiczenia na bardzo różnym materiale orkiestrowym.
Czyli tak, dzieciaki, młodzi ludzie. Młodzi ludzie.
Tak, młodzi ludzie.
Nie dzieci,
tak.
To już młodzi ludzie. Z całej Polski?
Tak. Tak, to jest dla nas zaskakujące, bo myśleliśmy, że będziemy mieć generalnie przypływ ludzi tutaj z południe, Kraków i Małopolska. Natomiast mamy na tych 50 osób, mamy 12 z Krakowa i okolic, a cała reszta to są ludzie, sporo ludzi z Katowic, ze Śląska, są ludzie z Wrocławia, z Warszawy, z Bydgoszczy, z Gdańska, ze Szczecina nawet. Jest kilku Ukraińców. Także cieszymy się bardzo, bo to znaczy, że jakby te wici rozesłane po Polsce no, dały efekt, dały fajny efekt.
Ale to też pokazuje, że było zapotrzebowanie.
Tak, no ono jest. Ja myślę, że ono jest, że dla kogoś, ja to mówię z takiej pozycji no, muzyka instrumentalisty jednak. Jeśli ktoś połknie bakcyla grania na instrumencie, ma talent, ma zainteresowania, ma tą pasję, odkrywa w sobie tą pasję, no to musi zobaczyć, że niestety nasze szkolnictwo muzyczne od pierwszego do ostatniego stopnia, czyli do uniwersytetów, akademii czy wyższych szkół muzycznych, nie daje takich możliwości. Wciąż pokutuje w Polsce taki system, który już dawno na zachodzie, w krajach skandynawskich odszedł do lamusa, że w szkołach muzycznych kształci solistów. No, prawda jest taka, ja to powiem z własnego doświadczenia i z obserwacji rynku i znajomości tego rynku, tego środowiska, że jeśli mamy na uczelni, nie wiem, 100 studentów, to jeśli na roku, to jeśli jeden z nich jest solistą, ostatecznie w swoim życiu zawodowym zostanie solistą, no to znaczy, że to był świetny rocznik. Mm-hmm. Nie robi się tego, co jest powszechne w szkołach, właśnie w Skandynawii przede wszystkim, że dzieci po pierwsze przez pierwszych parę lat grają na różnych instrumentach. Bo bardzo trudno jest 6-latkowi czy 7-latkowi powiedzieć, że słuchaj, od dzisiaj będziesz grał na skrzypcach, wiolonczeli albo puzonie. To jest strasznie.
I będziesz grał już.
I będziesz grał i już koniec, bo już wybrałeś sobie i koniec. Nie, oni przeważnie przez pierwsze lata podstawówki, czyli często przez 7 czy 8 lat, po prostu próbują co chwilę grać na innym instrumencie. Dziś gra na saksofonie, za pół roku mówi, nie, może ja jednak spróbuję na pianinie sobie pograć, tak? A może jednak na flecie, a może na tym. Kompletnie inaczej traktuje się ten instrument. Nikt nie przywiązuje dziecka do jednego instrumentu, bo jak mówię, bardzo trudno jest określić, czy dziecko będzie miało w wieku 6 czy 7 lat predyspozycję do takiego lub innego instrumentu. To czasem jest ten wybór jest bardzo trudny z bardzo prozaicznych powodów. Mała dziewczynka będzie miała prawdopodobnie problem, jeśli nie urośnie za 15 lat, żeby grać na kontrabasie, tak? Lub na tubie. Duży chłopak, który wyrośnie na rosłego mężczyznę, no może będzie się czuł dziwnie, nie grając na kotłach, kontrabasie, tubie, puzonie i tak dalej, tylko grając na przykład na pikulinie. Pomijam oczywistą sprawność manualną, to znaczy innej sprawności manualnej oczekuje się od kogoś, kto gra na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, a innej od kogoś, kto gra na przykład na puzonie. to jest innego rodzaju specyfika. I w jaki sposób my możemy ocenić dziecko sześciolatka czy siedmiolatka, czy on będzie w tym dobry, czy on będzie w tym się źle czuł i prawdopodobnie po paru latach rzuci ten instrument, no bo zadziałają te uwarunkowania właśnie takie na przykład fizyczne.
Ale mam wrażenie, że to znaczy jest większe przyzwolenie w szkołach muzycznych, przynajmniej tych, z którymi mam doświadczenie, na zmianę instrumentu wśród dzieciaków na samym początku. I myślę, że to jest chyba ten kierunek.
To jest ten kierunek, oczywiście. No czasem, tu powiem taką dziwną rzecz, że czasem opór jest ze strony rodziców. No, bo tak, no, tak to niestety wygląda. Ale tak, no ja sama jestem taką osobą, która zmieniła instrument i to z bardzo prostej przyczyny. Ja jestem altowiolistką i w podstawówce grałam na skrzypcach. Bo wówczas, i słusznie, nie uczono dzieci na altówce. Altówka jest dużym, ciężkim instrumentem. Trzeba wiedzieć, czy dziecko się nadaje. Ja okazało się, jak przeszłam do liceum, to okazało się, że mam dużą rękę, że jestem wysoka, że ja mogę grać na altówce. Zaproponowano mi taki instrument. No i ja jakby połknęłam właśnie tutaj tą pasję grania na altówce. Spodobało mi się to. Ale ja znam takich kolegów, których kiedyś tam przymuszono do właśnie grania na innym instrumencie, albo ty się może będziesz bardziej nadawał. No ale kto ma to ocenić, czy on się będzie nadawał, czy raczej nie?
Ciężko wyczuć. Natomiast my mówimy tutaj o edukacji muzycznej jako już takiej zawodowej, czyli drodze, tak? Która ma się zakończyć grą w orkiestrze, byciem solistą. No nieważne, jaka tam droga będzie wyboru, czy jak się potoczy kariera danego ucznia. Natomiast zastanawiam się, czy, bo na pewno się zmienia polska edukacja muzyczna. Czy ten kierunek taki, żeby ona była bardziej ogólna, tak? Ta muzyka była jakby wspólnym mianownikiem tej edukacji, ale ona była tylko czymś, co ma rozwijać. Bo kiedyś nastawienie na muzykę w szkołach muzycznych było bardzo duże. Teraz mam wrażenie, że trochę się od tego odchodzi, żeby ta edukacja taka ogólna nie była gdzieś zupełnie na uboczu, żeby mieli wyrównane szanse uczniowie szkół muzycznych później, ewentualnie jak wybiorą drogę
tak normalną. Tak jest, inną drogę.
Inną drogę. To może to jest ten kierunek właśnie.
Tak, to jest bardzo ważne właśnie, bo no kiedyś była taka sytuacja, ja wiem właśnie jak to było, bo ja jestem przeszłam wszystkie szczeble edukacji muzycznej tu w Krakowie, czyli szkołę podstawową, liceum i potem akademię. I to jest tak, że no bardzo wiele osób, kończąc szkołę podstawową, w której grali na instrumencie, potem ostatecznie okazało się, że rezygnują z tego, czy rodzice rezygnują z tego instrumentu i to dziecko musi się znaleźć w jakimś liceum, no mieli problemy z jakąś adaptacją, czy może po prostu z poziomem wiedzy. To się zmienia rzeczywiście, choć wciąż w moim przekonaniu trochę kuleje. Tu jest niezwykle istotne, ja powiem o naszych projektach różnych edukacyjnych Filharmonii, ale niezwykle istotne jest, aby ta edukacja szła wielotorowo i żeby mieć świadomość, że dziecko ogólnie powinno się rozwijać i nabywać wiedzę, a nie tylko być bombardowane tą jedną jakąś linią edukacji, tak? Że dziecko, które o muzyce wie tyle, ile przeczyta z nut na przykład, to dziecko jest skazane na niebyt w życiu profesjonalnym, bo to bardzo szybko jego niewiedza niestety go wyeliminuje. A ta niewiedza to jest nie tylko niewiedza muzyczna, ale to jest niewiedza o tym, jakie są generalnie kierunki w sztuce, a dlaczego ta sztuka się tak rozwijała, a jakie są powiązania muzyki z malarstwem, a co się dzieje z literaturą i muzyką, co to jest muzyka programowa, skąd taki pomysł, żeby takie utwory w ogóle powstawały, na jakiej bazie one powstają. To jest wiedza bardzo, bardzo szeroka. Dziecko, które nie dostaje takich informacji, a samo nie ma tyle w sobie samozaparcia, żeby do tych informacji, żeby tą wiedzę poszerzać, to takie dziecko prędzej czy później niestety zostanie skazane na no, taką muzyczny niebyt.
No tak, to jest
granie w, muszę powiedzieć taką rzecz, mało kto sobie to uświadamia, że ktoś kiedyś powiedział, że granie na instrumencie to jest po prostu umiejętność manualna. No do jakiegoś poziomu oczywiście tak. Natomiast prawda jest taka, że niewiedza w graniu zawsze wyjdzie.
W pewnym momencie. Umiejętności manualne.
Tak, talent jest potwornie ważny. To ta cierpliwość, praca, ale praca nad sobą, to znaczy nad swoim pojmowaniem świata naokoło, który nas otacza. Ja na przykład strasznie boleję, my tak z dyrektorem zawsze rozmawiamy. W Filharmonii się dzieje teraz mnóstwo ciekawych rzeczy. Wykonujemy utwory, których w Krakowie nigdy nie było, których nigdy nikt tutaj nie wykonywał. No, skończyliśmy niedawno festiwal rossiniowski, na którym były pokazane dwie opery Rossiniego, których nikt nie zna. W Polsce się tego w ogóle nie wykonuje. No i zero studentów na sali. Bo my ich znamy, tak? Oni się przewijają, zna się ich. Oni nie chodzą na koncerty.
Nie są zainteresowani.
Nie są zainteresowani. No oni może powiedzą potem, że oni na YouTubie. No to nie jest to samo. Naprawdę to nie jest to samo.
A jeżeli by wspomnieć o takiej, o początkach edukacji muzycznej, pani jest zwolenniczką edukowania dzieciaków, nawet jak nie są rodzice przekonani, że to nie będzie ta ścieżka,
tak,
czy to dziecko, tak?
Tak, absolutnie tak, nawet jeżeli to jest w takiej bardzo zawężonej, nieszkolnej właśnie formie, tylko na przykład takiej formie, jaką proponują instytucje muzyczne, na przykład Filharmonia, tak? My mamy takie programy dla dzieciaków bardzo małych, od 0 do 3. No wydaje się, ktoś powie, no absurd. No cóż, taki mały...
Taki warsztat weekendowy z dzieciakami.
Tak, czołgacz mały, który tam niewiele w ogóle wie z tego otaczającego świata.
Tak żeby nam się wydaje.
Tak, ale to jest nieprawda. Te dzieci znakomicie, dzieci z matkami przeważnie, te dzieci znakomicie się adaptują do tych zajęć. W miarę rozwoju w różnych rzeczach są w stanie brać udział. Czasem to jest taki udział tylko, że macha rączką w rytm muzyki, którą słyszy, albo dostaje jakąś grzechotkę, która my nie wiemy, my sobie tego nie uświadamiamy, ale wszystko koło nas jest instrumentem, więc dostaje taką grzechotkę, którą my mówimy, że grzechotka dla dziecka, a może to jest marakes, tak, którym perkusiści, którym można naśladować różne rzeczy. Więc to są takie programy i my mamy tłumy na tych zajęciach. Filharmonia ma pewną określoną wyporność, niestety też wyporność lokalową, jak wiemy. Więc nie jesteśmy w stanie tak naprawdę obsłużyć wszystkich tych, którzy chcieliby do nas przyjść na te zajęcia właśnie dla tych maluchów. Maluszków, absolutnych maluszków. Potem mamy takie programy edukacyjne. To są programy, które robimy zawsze we współpracy z jakąś instytucją kultury Krakowa, po to, żeby trochę wyjść poza budynek, poza to centrum ścisłe, mając świadomość, że jak ktoś ma takiego smyka 4-6-letniego w domu, albo 2, albo 2, to czasem jest bardzo, bardzo trudno, żeby się z nimi wybrać
i przyjechać
do Filharmonii właśnie na takie zajęcia, na przykład w niedzielę do południa, czy nie w niedzielę w południe i tak dalej. Więc wymyśliliśmy już rok temu, i to kapitalnie zadziałało, że będziemy wychodzić, będziemy co pół roku zmieniać sobie lokalizację, żeby ci ludzie mieszkający w różnych nowych osiedlach, no często oddalonych od centrum sporo, no jeszcze do tego wszystkiego z tymi takimi problemami komunikacyjnymi Krakowa, o których wszyscy wiemy, żeby jednak mieli szansę brać udział. I mieliśmy w zeszłym sezonie artystycznym mieliśmy zajęcia we współpracy z Muzeum Lotnictwa. Tam jest olbrzymie osiedle koło Muzeum Lotnictwa. Tam był tłum ludzi. W tym roku od stycznia i do grudnia mamy zajęcia w Forcie Borek na Klinach. To jest jednostka Centrum Kultury Podgórza. Tam jest też olbrzymie osiedle, duże osiedle, na którym mieszkają młode rodziny z dzieciakami. Oni tam niezwykle są szczęśliwi, że mogą przyjść, idą na spacer z dzieckiem i wstępują na godzinę. Na taki koncert edukacyjny, tak? Te koncerty, my to nazywamy ogólnie koncerty, często to są audycje czy warsztaty, one są tak skonstruowane, żeby dzieciaki, bo dziecko ma problem z usiedzeniem przez godzinę na koncercie jako takim. Dziecko musi być aktywowane, musi brać udział w takiej lub innej formie w tych koncertach. Więc wszystkie te wydarzenia są po prostu takie bardzo aktywizujące. Dzieciaki są bardzo chętne do tego, żeby ćwiczyć, tańczyć, zaśpiewać do mikrofonu, spróbować pałeczką uderzyć wibrafon i tak dalej, i tak dalej. To je właśnie rozwija. No, takim dużym cyklem, który udało nam się naprawdę świetnie rozwinąć, to są bajki muzyką pisane. Cały sezon 22-23, czyli ten sezon, który już odchodzi w zasadzie. Mieliśmy taki cykl nazwany muzyczne przygody profesora Bakcyla. Ten profesor Bakcyl był takim narratorem i takim przewodnikiem dzieciaków po różnych instrumentach. Muszę powiedzieć, że to ja chodziłam na te bajki, zawsze wybierałam, mieliśmy 8 edycji w każdym miesiącu, 8 wykonań. I muszę powiedzieć, że to, jak dzieciaki reagowały na tego znanego już sobie Bakcyla, jak ten Bakcyl musiał te 250-300 osób dotknąć rączką, chcieli się przytulić, dotknąć. Bakcyl miał takie komiczne, olbrzymie spodnie, w których nosił różne instrumenty, dotknąć tych spodni. Zapytać się, czy Bakcyl na pewno ma swoją brodę. To było coś nieprawdopodobnego. I dzieciaki z miesiąca na miesiąc przybywało nam tych osób, które, tych dzieci, tych szkół, które też rodziców z dziećmi, do tego stopnia, że myśmy mieli, nie wiem, w lutym wyprzedane bajki na maj. Bo dzieci już chciały znowu zobaczyć, co tam Bakcyl im pokaże. I to było super, bo dzieci poznawały instrumenty. Bajki miały taki walor nie tylko edukacyjny pod kątem muzycznym, ale też akurat te bajki były o różnych naszych uczuciach i odczuciach, o tym, co to znaczy być smutnym, albo co to znaczy być wściekłym, albo jak to jest, jak się cieszymy, a jak to jest, jak się boimy. Dzieci się tego wszystkiego uczyły. Także bajki były naprawdę, to jest przebój. Dostaliśmy na to olbrzymi grant w zeszłym roku i na następny rok również.
Czyli będzie.
Będzie. Będą inne. Ten rok jest rokiem fredrowskim, więc przyszły sezon to będą bajki oparte na tych krótkich opowiastkach Fredry dla dzieci.
No dobrze. W takim razie, jeżeli chodzi o edukację muzyczną, pozostajemy jednak na stanowisku, że ona jest potrzebna.
Ona jest nieodzowna, ja bym powiedziała.
I każdemu się przyda na pewno. Ktoś, tak, kto mówi, że się nie przyda.
To, strat nie ma.
To tak. Strat na pewno nie ma. Dyrektorka Krakowskiej Filharmonii Beata Płoska była gościem Radia Kraków Kultura. Bardzo dziękuję. W takim razie powodzenia podczas szkoły letniej w Filharmonii.
Bardzo dziękuję. Zapraszam jeszcze przy okazji może na koncert finałowy 26 sierpnia. Młodzi instrumentaliści z całej Polski pod dyrekcją Macieja Tworka w sali Filharmonii Krakowskiej, godzina 18. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczcie Państwo, co po tygodniu mogą młodzi, zdolni ludzie pokazać.
Czujemy się zaproszeni, zapraszamy Państwa. Za dzisiaj bardzo dziękuję, Kuba Niziński.
Tu Radio Kraków Kultura.